słowa Boże mój, tak Ty prowadź nas, Panie. Amen.
Chwała naszemu Panu. Cieszę się, że możemy tutaj być. Możemy wielbić naszego Pana. To jest dobry czas. I myślę, że warto, bo każdy z nas może skorzystać. Może coś wziąć od Pana, co dziś Pan dla nas przygotował. Dziś chciałbym się podzielić takim słowem, które już też od jakiegoś czasu jest w moim sercu, które zatytułowałem. W zasadzie to jest taki część wersetu. Dać to, co cenne. Dać to, co cenne. I będziemy właśnie rozważać, co jest cenne w oczach Pana. Będziemy analizowali Boże Słowo, czytali fragmenty, czy rzeczywiście to ma sens, czy warto, czy jak na to patrzy Pan, czy my tak na pół gwizdka w naszym życiu wolelibyśmy iść, czy na całość, czy pełną piersią, jak to można tak obrazowo powiedzieć. I chciałbym, żebyśmy rozpoczęli od takiego wersetu właśnie z Księgi Jeremiasza, który tutaj zacytowałem już częściowo. Księga Jeremiasza i rozdział 15 to będzie. Werset 19. W zasadzie początek tego wersetu. 19. Dlatego tak mówi Pan, jeśli zawrócisz i ja zwrócę, ja się zwrócę do Ciebie i będziesz mógł stać przed moim obliczem. A gdy dasz z siebie to, co cenne, bez tego, co pospolite, będziesz moimi ustami. Do tego miejsca. Dlatego, że ta dalsza część jakby już mówi o samym Jeremiaszu. Natomiast ja chciałem skupić się na tym fragmencie, którym tutaj mówi Pan. Jeśli dasz cenne, jeśli dasz to, co cenne, bez tego, co pospolite, to będziesz moimi ustami. To będziesz, można powiedzieć, reprezentował mnie, reprezentował Pana Boga. I może zaczniemy od tej drugiej części, od tego, co to jest coś pospolitego. Żebyśmy mieli obraz, przeciwieństwem tego, co jest pospolite, będzie właśnie to, co cenne. I kiedy tak się zastanawiałem, co to jest to coś pospolitego, coś takiego, co tutaj jest wymienione. I doszedłem do wniosków, że coś pospolitego to jest coś, czego jest bardzo dużo, tak? Bardzo, czy to są myśli, czy to są działania, czy to są, można powiedzieć, tłum ludzi i w innych miejscach w Słowie Bożym jest napisane, że ludu pospolitego, lud pospolity. Czegoś bardzo dużo, ale i nie tylko. Bo można powiedzieć, że to jest coś, co się nie wyróżnia. Coś, co jest takie, po prostu jest i tyle. Ale i coś takiego, co nie ma wielkiej wartości albo jest bez wartości. I właśnie tak niektórzy patrzą na tłumy ludzi, że są bez wartości, dlatego nazywają ich ludem pospolitym. Albo jeden grosz. Czy jego jest bardzo dużo? Można powiedzieć, bardzo dużo go możemy mieć. A czy jest cenny ten jeden grosz jako wartość finansowa, jako moneta? Wydaje się, że nie. Że kiedy pójdziemy na ulicy i zobaczymy jeden grosz na chodniku, czy podniesiemy go? Czy będzie nam się wydawał cenny, żeby go schylić się i podnieść i wziąć go? Czy będziemy uznali, to jeden grosz pospolity, cóż ja mogę mieć za jeden grosz? Tak możemy traktować. Nie zwracamy na to uwagi. Tak ja zdefiniowałem coś pospolitego. I taki przykład. Przykład najprostszy, który mi się gdzieś tam pojawił w moim sercu. Kiedy pójdziemy do żwirowni, pójdziemy do miejsca, gdzie jest dużo kamieni. Bardzo dużo kamieni. Można powiedzieć, większość z tych kamieni to są pospolite, tak? Bo nie zwracamy na nie uwagi, bo są podobne do drugich obok, bo może jeden jest większy, drugi mniejszy, ale nic nie przykuwa tam naszej uwagi, dlatego że jest bardzo dużo tych kamyczków. Bardzo dużo i są bez wartości, tak? Weźmiemy sobie taki jeden kamyczek, to cóż z niego możemy mieć? Ale jeśli znajdzie się tam jeden kamyczek, który przykuje naszą uwagę, to jaki on będzie? Będzie na pewno się wyróżniał, bo przykuł naszą uwagę. Jeśli będziemy znać się na minerałach, na kamieniach, to zobaczymy w nim coś szczególnego. Że jest wyjątkowy. Że wśród tych wielu, może tysięcy, może milionów kamieni, ten jeden jest wyjątkowy. Dlaczego? Dlatego, że jest go niewiele. Dlatego, że jest szlachetny, jeśli znamy się na kamieniach. Jest szlachetny, czyli ma wartość. Ma coś takiego, co stanowi wartość i to przykuje naszą uwagę. Może sięgniemy po niego, może go wyczyścimy, żeby był jeszcze piękniejszy, może go wyszlifujemy, bo widzimy w nim wartość. Nie wśród tych milionów pozostałych kamieni, ale ten jeden. I to, co Pan chce, wierzę, powiedzieć do nas, że żebyśmy szukali takich kamyczków, żebyśmy skupiali się na tych wartościowych, nie tych pospolitych. Żebyśmy wyciągali te wartościowe, te piękne i robili z nich użytek. I robili z nich coś, co ma prawdziwą wartość. Bo to przyczyni się do tego, że Pan będzie zwracał na to uwagę. Że będziemy mogli czy reprezentować Pana, czy zobaczymy to, że Pan zwróci uwagę na nas, kiedy my będziemy wyciągali to, co cenne, a nie to, co pospolite w naszym życiu. Kolor w kształt. Coś, co przykuło naszą uwagę. W oczach tego, który znalazł ten kamień, on jest cenny. On jest wartościowy. A co to znaczy, że coś jest cenne? Co to znaczy? Że ma ogromną wartość. Że dużo, dużo trzeba dać. Może wysiłku. Może pieniędzy. Więc teraz już widzimy, jaka jest różnica między tym, co cenne, a tym, co pospolite. I z wersetu, który przytoczyłem, że jeżeli będziemy dawać to, co cenne, tak jak mówi Pan, to jest wręcz bardziej dosadnie, bo to, co cenne z siebie, czyli z tego, co mamy, z tego, czym zostaliśmy obdarowani, to będziemy ustami Pana. Czyli będziemy tymi, którzy będą reprezentować Pana. Każdy z nas jest cenny w oczach Bożych. Każdy z nas jest niepowtarzalny. Jest jedyny w swoim rodzaju. Czy jesteśmy cenni? Jak bardzo jesteśmy cenni? W oczach Pana? A może my w oczach jeden względem drugiego człowieka? Czy cenimy sąsiada, który siedzi obok, brata, siostrę? Rodzinę? Czy cenimy? Czy są cenni w naszych oczach? Jak bardzo ceni nas Pan? Czy możemy to zobaczyć? Jak bardzo jesteśmy cenni w oczach Pana? Tak bardzo, że dał swojego Syna. Tak bardzo jesteśmy cenni. Ale czy my tak potrafimy cenić drugiego człowieka, jak Pan ceni nas? To każdy z nas musi sobie odpowiedzieć na to pytanie, bo jeżeli będziemy cenić drugiego człowieka, to będziemy, nie będzie trudne dla nas szanować go, nie będzie trudne dla nas usłużyć mu, nie będzie trudne dla nas zrobić coś, powiedzieć miłe słowo. A jeżeli ktoś nie będzie cenny w naszych oczach, to nie będziemy się przejmować tym, co się u niego dzieje, czy co przeżywa, co go rani. To są takie dylematy, które chciałbym, abyśmy dziś właśnie rozważali w naszych sercach, abyśmy mogli zobaczyć, czy potrafimy cenić drugiego człowieka, czy potrafimy też zobaczyć, że jest w nas coś cennego. Niby znana to jest prawda, tak? Że jesteśmy cenni, wyjątkowi. Ale to jest w opozycji tego, co mówi o nas świat. Świat, który tak naprawdę najważniejsze jest osiągnięcie celu, osiągnięcie jakichś wyznaczonych celów, ale w jaki sposób? Za jaką cenę? Za cenę ludzkich żyć? Za cenę tego, że, jak to się mówi, po trupach do celu? Wyścig szczurów? Nie wiem, czy znamy takie powiedzenia, czyli bez względu na wszystko, to co moje liczy się, to co moje jest najważniejsze, ja muszę osiągnąć cel bez względu na to, jakie będą koszty, czy inni poniosą jakieś porażki, zranienia. Tak to działa w świecie. Ale nie tak chce Pan, żeby było między nami. Nie tak chce Pan, żebyśmy działali. Często nasz przeciwnik mówi do nas, jesteś do niczego. Jesteś bez wartości. Na niczym się nie znasz. Jesteś bezużyteczny. Tak nas chce pognębić. I przychodzą takie myśli w różnych kryzysowych sytuacjach do naszego życia. I co wtedy robimy? Co robimy? To są kłamstwa. Ja powiem, że to są kłamstwa. Bo jeżeli nie bylibyśmy cenni dla Pana, to nie oddałby swojego Syna za każdego z nas. Nie dałby kogoś, kogo miał najcenniejszego. Po to, żeby On nas wykupił. Po to, żebyśmy mogli być zwycięzcami tutaj na ziemi, właśnie nad tymi myślami, nad tymi sytuacjami, kiedy nasz przeciwnik chce nas pogrążyć. Kiedy nasz przeciwnik chce, abyśmy zginęli, aby spotkała nas śmierć. Bo jakby cel jest taki naszego przeciwnika, unicestwić nas, zniszczyć, pognębić. Właśnie dojść do takich wniosków, że jesteśmy bez wartości, bez znaczenia, bez tego, że bez celu, tak? Żebyśmy tak właśnie myśleli, tak żyli, tak funkcjonowali w depresji, w przygnębieniu. Ale nie tak chce nasz Pan. On chce zupełnie inaczej. Abyśmy obfitowali, abyśmy żyli, abyśmy funkcjonowali, abyśmy zobaczyli, że mamy coś, co możemy dać, co możemy podzielić się z kimś i to może przynieść chwałę naszemu Panu i uśmiech, i radość w sercu drugiego człowieka. I to jest coś, co ja uważam, może dać to, że będziemy żyć pełną piersią, że będziemy żyć tak, że to będzie miłe Bogu, ale i my będziemy czerpać z tego życie i radość. I tak sobie wypisałem tutaj, co mamy cennego, żebyśmy nie myśleli tylko, że to są takie słowa na wiatr, takie słowa górnolotne, że każdy z nas coś cennego ma, ale co takiego mamy? Co takiego mamy, z czym możemy się podzielić? I wypisałem sobie coś takiego. Umiesz grać na jakimś instrumencie, to graj. Umiesz śpiewać, to śpiewaj. Umiesz robić prace ręczne, to rób te prace ręczne. Umiesz budować, to buduj. Znasz się w jakichś dziedzinach na czymś, to podziel się z tym z innymi, abyś mógł, aby i inni mogli skorzystać. To są takie rzeczy, które my myślimy, że mogą być pospolite, ale wcale nie. Bo jeżeli jesteś w czymś dobry, jeżeli coś potrafisz, to tak naprawdę te umiejętności dał ci Pan. I możesz z nich skorzystać, inni mogą z tego skorzystać i może być chwała dla Pana. I można wymieniać tu i wymieniać różne rzeczy, bo w życiu przecież spotykamy różnych ludzi. I bardzo się cieszę, że jest tak, że nie ma czegoś takiego, że wszyscy wszystko umieją, bo byśmy byli sobie niepotrzebni. A tak, chwała Panu, że jeden potrafi to, a drugi tamto. I że razem możemy się budować. I że razem możemy zrobić więcej niż w pojedynkę. Sedno jest takie, że każdy został czymś obdarowany. Nie ma takiej osoby. Nie wierzę w to, że jest jakaś osoba, która nie ma jakiegoś talentu od Pana, który nie mogłaby rozwijać czy nie podzielić się. Ważne jest w tym wszystkim to, żebyśmy mogli odnaleźć ten talent, odkryć go w sobie i korzystać z niego, a jednocześnie podzielić się tym. Żeby nie zachować go tylko dla siebie albo nie zakopać go. I żeby nikt nie mógł z tego skorzystać. Bo to jest bezużyteczne wtedy. To jest bez wartości. Ale jeżeli się umiesz podzielić tym, co masz, albo masz coś takiego, co mógłbyś dać, to dawaj, zrób to, bo to będzie dobre, bo to będzie coś, co będzie miało wtedy wartość w oczach innych ludzi, w oczach Pana Boga i w Twoich oczach. Chciałbym, abyśmy teraz przeczytali taki fragment z Ewangelii Marka, znany w większości nam, jak nie wszystkim tutaj zgromadzonym i przed komputerami, o tym, jak Pan Jezus siedział w jednym miejscu i przyglądał się ludziom. Przyglądał się, można powiedzieć, Pan Jezus miał czas na przyglądanie się ludziom. Innymi słowy, Pan Bóg ma czas na to, żeby przyglądać się nam. I dziś, i w ogóle, każdego dnia. I w 12 rozdziale Ewangelii Marka, wersety od 41 do 44. I usiadłszy naprzeciwko skarbnicy, przypatrywał się, jak lud wrzucał pieniądze do skarbnicy, jak wielu bogaczy dużo wrzucało. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwie drobne monety. To jest tyle, co jeden grosz. I przywoławszy uczniów swoich, rzekł im, zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła więcej do skarbnicy niż wszyscy, którzy wrzucali. Bo wszyscy wrzucali z tego, co im zbywało, ale ta ze swego ubóstwa wrzuciła wszystko, co miała, całe swoje utrzymanie. Co zwróciło uwagę Pana Jezusa? Czy ten brzęk tych monet, który tam wpadał do tej skarbnicy? Bo jaki był brzęk monet tej ubogiej wdowy. Taki pyk. Można powiedzieć lekki, delikatny, może nic nieznaczący dla wielu. Nic nieznaczący. Ale dla Pana to była prawdziwa wartość. Nie wiem, czy to widzimy. Prawdziwa wartość była w tej kobiecie. Dała wszystko, co miała. 100%. Wszystko. I to zauważył Pan. I to docenił Pan. Nie tych bogaczy, którzy, jak napisali, wrzucali z tego, co im zbywa. Czyli można powiedzieć, troszkę poświęcili, troszkę dali, no bo można, bo prawdą jest, że wrzucili. Ale ile to było? Czy to miało wartość w ich oczach? Czy to było cenne, to, co dali? Czy tylko dali po prostu... Dali coś, żeby zagłuszyć sumienie. No przecież daje, Panie. dostaje do tej skarbnicy. Więcej jak inni. Więcej jak ta wdowa dałem. Ale to nie miało wartości dla Pana, to co oni dali. Wartość miało to, co dała ta wdowa, bo ona dała 100%. I żeby dać to, co cenne, żeby to było zauważone przez Pana, to potrzeba dać 100%. Może wydaje się to dużo, ale chciałbym, żebyśmy spojrzeli oczami Pana, żebyśmy zrozumieli, jak Pan nasz rozumie. Nie chodzi o ilość, chodzi o jakość. O to, co robimy i jak to robimy. Bo możesz mieć jeden maleńki talent, że umiesz na przykład bardzo dobrze zamiatać. Jeśli to dasz, jeśli dasz to, że swoje serce włożysz w to zamiatanie, to na to zwróci uwagę Pan, że dałeś 100%. Zrobiłeś to najlepiej, jak potrafiłeś. I to jest najcenniejsze. Bo inni będą mogli zobaczyć różnicę, kiedy inni zamiatali, a kiedy ty zamiatasz. Inne patrzenie naszego Pana. Nie na zasadzie ilości, ale na zasadzie jakości. Jakość. To jest cenne w oczach Pana. Jeśli damy jakość ze swojego życia, to będzie miało prawdziwą wartość. To będzie wyznacznikiem tego, że nasze życie będzie pełne. Co jest pospolite jeszcze? Szybko i byle jak. Szybko, żeby na ilość, ale w tym momencie nie ma jakości, bo jest byle jak. Zazwyczaj tak jest. Nie mówię, że są wyjątki, ale zazwyczaj jest tak, że jeżeli coś zrobimy szybko, to nie będzie zrobione dokładnie. To nie będzie zrobione tak, żeby przykuło uwagę. A wręcz przeciwnie. Czasem możemy być sfrustrowani, że na drugi dzień zawór nam cieknie, zakręcony, a jednak cieknie. Przyszedł hydraulik i zrobił naprawę, wziął pieniążki, szybko zrobiona naprawa, a jednak cieknie i jesteśmy sfrustrowani. Staranność, dokładność, poświęcenie czasu dla Pana, rodziny, ludzi. Czas jest bardzo cenny. Chyba najcenniejszy, bo za czas płacimy najwięcej. W samolotach, w podróżach, przemieszczając się, pracując, najwięcej płacimy za czas. Ale kiedy ten czas poświęcimy, zużyjemy go trochę więcej i zrobimy coś lepiej, coś dokładniej, coś staranniej, sumienniej, damy z siebie, można powiedzieć, 100%. To będzie zauważone. To będzie na Bożą chwałę. To zauważy też Pan i wierzy, że odpłaci, pobłogosławi. Wykorzystać swe zasoby na 90, a może na 100%. Jak lepiej. Pan Bóg nie ceni marnotrawstwa. I chciałbym, żebyśmy teraz przeczytali, dlaczego Pan Bóg nie ceni marnotrawstwa też. Zobaczyli, że tak jest. I w Ewangelii Jana mamy taki fragment rozmnożenia chleba. I w 6 rozdziale jest napisane tak. 6 rozdział od wersetu 11. Jezus wziął więc chleby i podziękowawszy rozdał uczniom, a uczniowie siedzący podobnie i z ryb tyle, ile chcieli. A kiedy się nasycili, rzekł do uczniów swoich, pozbierajcie pozostałe okruchy, aby nic nie przepadło. Pozbierali więc i z 5 chlebów jęczmiennych napełnili 12 koszów okruchami, pozostawionymi przez tych, którzy jedli. I ten fragment pokazuje nam, że Pan Bóg nie chce, aby z tego, co daje, aby coś przepadło, aby coś się zmarnowało. Bo dużo było chleba, dużo było ludzi i w tym momencie ogromne było to rozmnożenie. Ale to jeszcze mało w oczach Pana. Bo On powiedział uczniom, pozbierajcie teraz te okruszynki, które zostały z tych, co jedli, aby nic nie przepadło. Bo co z tymi okruchami można zrobić? Można je jeszcze jakoś wykorzystać. Można jeszcze nakarmić kogoś, a może coś z nich zrobić, żeby nadal były błogosławieństwem. Żeby nadal były czymś, co ma wartość. Bo w oczach Pana ten chleb miał wartość. Był prawdziwą wartością. I powiedział, pozbierajcie to, żeby nic nie przepadło. I tak wierzę, powinno być z nami też, że jeżeli mamy coś, to nie marnujmy tego. Jeżeli mamy jakieś środki, mamy zasoby, nie marnujmy tego. Jeżeli mamy jakieś możliwości, jakieś umiejętności, nie marnujmy tego. Bo marnotrawstwem umiejętności jest co? Nierobienie nic z tym. To jest marnotrawstwo. Bo zostałeś obdarowany, masz coś, co możesz dać, masz coś, czym możesz się podzielić, a nic z tego nie dajesz. To jest marnotrawstwo. Wykorzystajmy to wszystko, co nam dał Pan. Pan zachęca nas, abyśmy najlepiej i do końca wykorzystywali to, co mamy. Chciałbym tutaj, nie będę tej całej opowieści czytał, ale chciałbym przytoczyć postać Józefa. Józefa i warto sobie pod tym kątem rozważyć, przeczytać nawet tę historię, odświeżyć ją, aby zobaczyć tego człowieka, który został sprzedany do Egiptu i można powiedzieć, no beznadziejna sytuacja. Z wolnego człowieka, który był u swojego ojca szanowany w rodzinie, nie bardzo, ale stał się niewolnikiem sprzedanym do Egiptu. Beznadziejna sytuacja, tak, beznadziejna. Nic gorszego, no może jeszcze gorsza to byłaby śmierć, ale w tej sytuacji nie spotkała go śmierć, bo wierzę, że Pan nad nim czuwał. I ten człowiek mógł się załamać, mógł w tym Egipcie już kreskę nad swoim życiem postawić i stwierdzić, no to już koniec, co mogę więcej osiągnąć, co mogę dać. Ale on tak nie zrobił. I mimo, że został kupiony przez Egipcjanina, to co robił? Dawał z siebie to, co najlepsze. 100% dawał. 100% tego, co umiał. I to zostało zauważone, docenione. I Pan postawił go nad całym domem. Martwił się już tylko o jedzenie, jak jest napisane. O nic więcej nie musiał się martwić. Ale przyszło doświadczenie i trafił do więzienia. I co w tym więzieniu? No Panie, jeszcze gorzej. Byłem niewolnikiem, teraz jestem w więzieniu bez wizji tego, że w ogóle kiedykolwiek wyjdę z tego więzienia. Czy się załamał? Czy stwierdził, że już teraz to już jest tak beznadziejnie? Nie. Nadal dawał z siebie 100%. I to zostało zauważone. Te 100%, które dawał. Został, nie wiem jak to określić, w tej hierarchii więziennej jakimś nadzorcą, kimś, kto usługiwał tym więźniom, można powiedzieć. Ale z drugiej strony był osobą, którą jakby ufali ci przełożeni, tak, tego więzienia. Mógł nic nie robić. W tym więzieniu mógł nic nie robić. Mógł użalać się nad swoim życiem. Mógł stwierdzić, że no to już bez sensu albo czekać z nadzieją, że kiedyś wyjdzie. Tylko nie było perspektyw, żadnych perspektyw. A mimo to on w swoim życiu dawał to, co umiał, to, co miał, to, czym został obdarowany. Ta pracowitość, jego pracowitość została wynagrodzona. Wynagrodzona przez to, że został drugim po faraonie. Został tym, który zarządzał Egiptem. Bóg to zobaczył. I ja wierzę, że Bóg przygląda się nam. Tak jak Pan Jezus przyglądał się tym wrzucającym do tej skarbnicy, tak wierzę, że Pan każdego dnia przygląda się nam. Co robimy? Jak spędzamy czas? jak go wykorzystujemy. Przecież jest bardzo cenny. Jak prosperujemy naszymi umiejętnościami. To nie chodzi o to, żeby nas oskarżać, bo pamiętajmy o tym, abyśmy mieli myślenie, czy takie patrzenie, jak Pan patrzy. Pan patrzy na jakość, nie na ilość. Nie o to chodzi, żeby robić czegoś dużo, ale o to chodzi, żeby robić to jak najlepiej. Żeby dysponować tym, co mamy, tym, co umiemy, jak najlepiej. O to chodzi. Bo możesz rzeczywiście mieć niewiele. Każdy ma według tego, jak go Pan obdarował. Ale jeżeli ty dasz to, co cenne, bez tego, co pospolite, jak jest napisane, dasz 100%, to Pan Bóg to zobaczy. I pomnoży to i pobłogosławi. I to jest wspaniałe. Chciałbym, abyśmy teraz otworzyli znów Ewangelię Marka i zobaczyli taką osobę, która dała 100%. Ewangelia Marka, rozdział 14. Czternasty werset, trzeci na początek. A gdy Pan Jezus był w Betanii, w domu Szymona Trędowatego i siedział przy stole, przyszła niewiasta mająca alabastrowy słoik czystego olejku nardowego, bardzo kosztownego. Stłukła alabastrowy słoik i wylała olejek na głowę Pana Jezusa, na głowę Jego, namaściła Pana. Taka dziwna dosyć sytuacja, ciekawa, z tą kobietą. I na co Pan zwrócił moją uwagę, to tutaj jest napisane, że ona miała taki słoik z olejkiem i jest napisane, że ten olejek był bardzo kosztowny, czyli był bardzo cenny, może bardzo dużo pieniędzy kosztował, może więcej niż w ogóle ona miała. I jest napisane, że ona stłukła ten słoik i wylała olejek na głowę jego. Jeśli stłukła, jak tak sobie myślę, że jeżeli coś mamy cennego i trzymała to w tym słoiku, to ten słoik albo to naczynie musiało też być cenne. Zazwyczaj tak było, że jakieś cenne rzeczy trzymamy też w czymś cennym. I ona to stłukła. Czyli można powiedzieć, nie skorzysta z tego więcej już razy. No bo się nie da. Zazwyczaj jest tak, że jak coś potłuczemy, to już nie da się tego pokleić. Nigdy nie będzie takie samo. Albo do użytku. I co mi to pokazuje? Mi to pokazało, że ona dała 100%. Dała wszystko. Wszystko Panu. Bo jak otworzyłaby, to można powiedzieć, mogła dozować. No ile tego olejku wylać tam? Ile tego olejku? Ale ona stłukła, dała wszystko, cały ten olejek na głowę Pana. Nie miała żadnych wątpliwości, żadnych jakichś skrupułów. Zachować trochę, no przecież jest cenny. Może tylko troszkę. Nie, całość. Całość. I Pan to docenił. Pan to docenił, bo w wersecie 9 jest napisane: zaprawdę powiadam wam, gdziekolwiek na całym świecie będzie zwiastowana Ewangelia, będą opowiadać na jej pamiątkę i o tym, co ona uczyniła. Takie to było cenne, że i dziś to wspominamy i opowiadamy o tym i w różnych miejscach na świecie mogą to opowiadać, co ona uczyniła. Można powiedzieć, no cóż to było? I właśnie co przeczytamy w wersecie 4 i 5. A niektórzy mówili z oburzeniem między sobą: na cóż ta strata olejku? Przecież można było ten olejek sprzedać drożej niż za 300 denerów i rozdać ubogim. I szemrali przeciwko niej. Można powiedzieć, oczerniali ją albo krytykowali za to, co zrobiła. Za to, że dała 100% Panu, krytykowali ją. Taka była ich postawa. No nic pożądanego, nic fajnego, nic przyjemnego, kiedy słyszysz krytykę swoich działań, kiedy słyszysz krytykę tego, co robisz. I niestety to, co widzę w tym, to, że kiedy działasz na 100% dla Pana, to często może to spotkać się z krytyką. Może to spotkać się z nieakceptacją tego, co robisz. Niezrozumieniem. A może właśnie jeszcze gorzej, oczernieniem Cię. I to jest przykre, to jest smutne. Ale ja wierzę, że jeżeli robimy coś na 100% dla Pana, to Pan pozwoli nam wytrwać w tym, że no przecież Panie daje całe swoje serce, daje wszystko. Dlaczego tak jest, że jestem oczerniana? Przecież tej kobiecie w tym momencie nie było łatwo. Ona dała wszystko, a jeszcze spotkało to się z krytyką, ze słowami tego, no na cóż ta strata olejku? No przecież jak można było tak zmarnotrawić to? Tak można powiedzieć, pomyśleli sobie ci ludzie. Co za marnotrawstwo? Ale nie w oczach Pana. W oczach Pana, kiedy dajesz 100% na chwałę Pana, to ma prawdziwą wartość. I tego się uchwyćmy. Mimo różnej krytyki, bo często ta krytyka to jest też niestety manipulacja naszego przeciwnika, żeby nas zniechęcić do tego, żeby działać na 100%. Żeby nas zniechęcić do tego, żeby coś dać, żeby się czymś podzielić, żeby kalkulować tak na chłodno. Ach, to może następnym razem tylko troszkę zrobię. Albo nie będę się w ogóle wysilać, bo i tak mnie skrytykują. Nie róbmy tak. Nie postępujmy w taki sposób. Nie zniechęcajmy się tym, że są słowa krytyki. Bo jeżeli robimy coś szczerze dla Pana, to ma prawdziwą wartość. To jest piękne i wspaniałe. I chciałem przytoczyć jeszcze jeden fragment, który jest bardzo podobny do tego z Ewangelii Łukasza. Z 7 rozdziału. Również jest kobieta, która zrobiła coś wyjątkowego. I 37 do 39. A oto pewna kobieta z tego miasta, grzesznica, dowiedziawszy się, iż zasiada przy stole, mowa jest o Panu Jezusie, w domu faryzeusza, przyniosła alabastrowy słoik olejku i stanąwszy z tyłu u jego nóg, zapłakała i zaczęła łzami zlewać nogi jego i włosami swojej głowy wycierać, a całując jego stopy namaszczała je olejkiem. Ujrzawszy to faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam w sobie. Gdyby ten był prorokiem, wiedziałby, kim i jaka jest ta kobieta, która go dotyka, bo to grzesznica. Tak to taki wydźwięk. Grzesznica, ty grzeszniku jeden. Takie rzeczy robisz? Kim ty jesteś, że tu przychodzisz w ogóle? Takie myśli się pojawiać mogą w naszych głowach. I od razu jakby umniejszamy to, co ta osoba zrobi. To, co poświęciła. Bo ona tu poświęciła tak naprawdę to, co miała najcenniejszego czy cennego i też swoją reputację. No bo przyszła i nie wiedziała, co ją spotka. Nie wiedziała, jak ją potraktują. To nie było takie zwykłe, normalne zachowanie, że ktoś przychodzi, wylewa olejek na nogi, płacze łzami, skrapia stopy, obciera włosami. To naprawdę nie było zwykła sytuacja. Ale jednak ta kobieta to zrobiła. I Pan Jezus potem przytacza taki obraz temu Szymonowi, że kto grzeszy dużo i temu, komu zostało darowane, no to więcej miłuje niż temu, kto mało grzeszy. Jakby pokazuje obraz, otwiera przed Szymonem obraz jego serca. Serca i tego, co było w nim. I to jest lekcja dla nas. Jak my myślimy o drugich ludziach, jak łatwo jest nam ocenić to, co oni robią, negatywnie. Albo w takim kontekście, no po cóż to ta strata, to marnotrawstwo? Po co on to robił? Tyle czasu wytężał, żeby posprzątać salę. Na cóż ta strata tego czasu? No właśnie nie myślmy tak. Bo jeżeli ktoś wkłada w to serce, nie róbmy tak. Bo w ten sposób ranimy tego człowieka. Ranimy tego, za którego Pan Jezus oddał swoje życie. Pragnę, abyśmy zapamiętali z tego dzisiejszego słowa to, żeby działać na 100%. To jest trudne. To jest trudne dać z siebie 100%. To wymaga wysiłku. Ale jeśli damy 100%, to jest największa chwała wtedy dla Pana. Najlepsze, co możemy zrobić, najlepsze, co możemy dać. A co z pozostałymi sytuacjami? Bo czy tylko na chwałę Pana mamy dawać 100%? Czy w szkole nie powinniśmy dawać 100%? Czy w pracy nie powinniśmy dawać 100%, kiedy pracujemy? Robić jak najlepiej, uczyć się tak, żeby na miarę naszych możliwości na 100% tego, co potrafię. Czy u babci i dziadka dać tylko trochę, czy więcej? Czy u cioci i wujka tak troszkę im tylko pomóc, będzie fajnie, czy dać z siebie 100%? Każdy z nas niech sobie odpowie na to pytanie. To, jak pracujesz, jak się uczysz, jak usługujesz starszym, innym ludziom, jest zauważone. Jeśli robisz coś dobrze, to to będzie zauważone i zyskujesz zaufanie, a wręcz chwała jest wtedy dla naszego Boga. Bo jeśli robisz coś źle, to to też jest zauważone, ale w taki negatywny sposób, że ktoś nie weźmie cię już drugi raz do pracy. Bo pamiętajmy, chodzi o jakość, nie o ilość. Ja miałem na przykład takie sytuacje z mechanikami samochodowymi. Bo samochody niestety mają to do siebie, że się psują co jakiś czas i trzeba je naprawiać. I myślę, wielu z nas ma różne poglądy mechaników, poglądy w sensie wiedzy na temat tego, jak oni naprawiają te samochody. I ja się niestety spotkałem z różnymi i widziałem, którzy dobrze wykonywali swoją pracę i którzy źle. Że po tych, którzy źle wykonywali swoją pracę, ja musiałem drugi, trzeci raz jechać na poprawki. Ale kiedy widziałem jednego mechanika dotychczas spoza zboru, taki człowiek tutaj w Tarnowskich Górach, spotkałem jednego mechanika, który miał serce do samochodów. I on wkładał w to całe swoje serce. To było widać, jak pracuje i jak naprawia te samochody. Jeżeli on naprawił już, to nigdy nie musiałem wracać na kolejną naprawę. Zrobił to dobrze. Może wziął więcej pieniążków. Ale czy nie byliśmy zadowoleni? Czy nie damy więcej pieniążków, żeby nie jeździć drugi raz i nie martwić się jakimś problemem czy jakąś naprawą? Zobaczmy. Chodzi o jakość, nie o ilość. I do tego nas zachęcam. Do tego zachęcam, abyśmy dawali to, co cenne, bez tego, co pospolite. Abyśmy żyli na 100% dla Pana. Abyśmy, kiedy pracujemy, kiedy wyznajemy przed Panem nasze grzechy, żebyśmy robili to na 100%. Kiedy uwielbiamy Pana, żebyśmy robili to na 100%. Kiedy robimy jakieś prace dla innych, żebyśmy robili to na 100%. To przyniesie prawdziwą wartość, przyniesie korzyść, przyniesie chwałę i przyniesie zwycięstwo i w naszym życiu, i chwałę dla naszego Pana. Amen.